Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i też nie zapominajcie, że tu 4 lata u świętej Tereski byłem. To jest też dla mnie wielki przywilej i dar na mojej duchowej drodze, że tutaj w tej wspólnocie mogłem też zagościć i być może coś dobrego też w różnych momentach zostawić. Rzeczywiście bardzo dziękuję za posługę wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji, waszą obecność tam w Orzegowie, gdzie przez kolejne dni gościliśmy kolejne wspólnoty, święty czas, wiele naprawdę już takich darów, które widzimy, i to był błogosławiony czas i chcemy jeszcze. Nagrzaliśmy się tak, że po prostu, jak widzicie, rzeczywiście chcemy bardziej i więcej. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Proboszcz się pytał, ksiądz Grzesiu, czy przyjechałem podziękować. Mówię, też, ale i odrobić. Jest to tak mniej więcej na tej zasadzie. Chciałbym kilka słów dzisiaj powiedzieć o wspólnocie, bo taki też temat został mi zadany. I pozwólcie, że na początku wsłuchamy się w słowo świętego Pawła Apostoła z listu do Rzymian. Jeden króciutki fragment o właśnie wspólnocie. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona do wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełnienia czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niechaj działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Taki obraz, jeden z wielu obrazów wspólnoty, który daje nam Słowo Boże. I dwa inne obrazy. Kiedy miałem okazję w pierwszych latach mojego pobytu w seminarium zasiadać w Radzie Kleryckiej, mówiliśmy, że Rada jest Rada, że jest Rada. Takie mieliśmy mniej więcej pojęcie o tym, co tam robimy. Pamiętam, że nie było spotkania, na której nie stawałby temat, jak zbudować wspólnotę seminaryjną. Na różne sposoby debatowaliśmy, zastanawialiśmy się. Dopiero potem, jak już skończyłem zasiadać w tej Radzie, to przeczytałem jedną kolejną mądrą książkę i potem wydawało mi się, że już wiem, ale już mnie w Radzie nie było, nie mogłem doradzać. Ale parę lat później, kiedy pojawiłem się w Chorzowie u świętej Jadwigi, to była pierwsza parafia mojej posługi, to był początek lat 90. taki powiew Bożego Ducha, pojawiły się różne książki, m.in. nowe wspólnoty o francuskich tych wspólnotach opisane gdzieś tam na takim tchnieniu Bożego Ducha. No więc wszyscy mówiliśmy o wspólnocie i gdzieś tam około 93 roku ci moi najbliżsi współpracownicy, będący ze mną już 3-4, powoli 5 rok, mówią, no to załóżmy wspólnotę, taką wspólnotę nawet życia, że myśleliśmy o tym, żeby zrobić najpierw chrześcijański dom z sąsiadami, potem chrześcijańską dzielnicę, potem chrześcijańskie miasto, takie Colorado Springs, tylko w innym czasie i w innym miejscu, przy innym ogniu, w inną noc, czyli u nas. I gadali o tej wspólnocie na okrągło i kończył się 5 rok mojego pobytu tam w parafii, wiedziałem, że już odchodzę. I zaprosiłem wszystkich tych, którzy właśnie gadali o wspólnocie i postawiłem na początku dwa pytania. Mówię, zanim będziemy mówili o powstaniu wspólnoty, to chciałbym, żebyście odpowiedzieli na dwa pytania. Dwa proste pytania. Pierwsze. Czy uważasz, że Bóg wzywa cię do życia we wspólnocie? I drugie. Czy uważasz, że jesteś na to gotowy już teraz? Tam było gdzieś około 7-8 osób. Na to pierwsze pytanie prawie wszyscy odpowiedzieli tak, czujemy się wezwani do wspólnoty. Natomiast na to drugie pytanie tylko jedna osoba odpowiedziała tak. Dziś ją odwiedziłem, ona jest na takiej wieczystej delegacji w Karmelu w Katowicach, Mariolka, dzisiaj siostra Maria Barbara od Jezusa Sługi, którą co miesiąc odwiedzam z posługą sakramentu, kierownictwa. jedyna, która była gotowa. I w ciągu roku Pan Bóg znalazł jej wspólnotę właśnie w Karmelu Katolickim. Pozostali są we wspólnocie Kościoła, są we wspólnocie swoich parafii, ruchu, ale nie stworzyliśmy, nie zbudowaliśmy ze sobą takiej wspólnoty. Brakło decyzji. Wtedy nie rozmawialiśmy już więcej na temat wspólnoty, bo nie miało sensu, skoro nie byli gotowi, to szkoda było marnować czasu. Tym słowem, które zmieniło moje myślenie o wspólnocie, to jest grecki termin, 14 razy użyty w Nowym Testamencie przez świętego Jana, świętego Pawła. Termin koinonia. On został potem przetłumaczony w dokumentach soborowych na słowo communio, to już nam się kojarzy bardziej, a my po polsku mówimy wspólnota. Z tym, że tak naprawdę to słowo wspólnota nie oddaje treści tego słowa greckiego. Dlatego, że tak jak popatrzę na kartotekę parafialną, mówię, o, moja wspólnota parafialna. Siedzę uporządkowani, nikt nie podskakuje równo. Koinonia to znaczy współudział, współuczestnictwo w dziale świętych światłości, jak mówi święty Paweł. Czyli nie bierna, statystyczna grupa ludzi, mniej lub bardziej przyporządkowana do jakiegoś miejsca, nazwijmy świętego, ale to są ludzie, którzy niejako tworzą wspólnotę przez swój aktywny współudział, współuczestnictwo, dynamikę, zaangażowanie. Wspólnota, która żyje, która się spotyka, która pełni dzieła, która podejmuje rozeznanie, co mówi Duch do Kościoła. Wspólnota, która jest rzeczywistością. Jan i Paweł, kiedy po raz pierwszy użyli tego słowa koinonia, to użyli je dlatego, że pytano się, co to jest? Co to jest ta grupa po zesłaniu Ducha Świętego? Ci ludzie, oni się inaczej zachowują. Co to jest? I wtedy na tę rzeczywistość oni zastosowali słowo współudział, współuczestnictwo. Żywa wspólnota wiary, żywy Kościół, współudział, współuczestnictwo. I myślę, że to jest jedno z kluczowych słów, jedna z kluczowych treści, która dotyczy jakiejkolwiek wspólnoty, jeśli zwłaszcza mówimy o wspólnocie chrześcijańskiej. Dlatego, że ta wspólnota, o której my mówimy, którą chcemy przeżywać, ona jest, że tak powiem, spodziewanym efektem ubocznym. Wspólnota nie jest celem sama w sobie. Dlatego, że tak naprawdę wspólnota ma możliwość zaistnienia wtedy, kiedy w poszczególnych osobach jest dążność do wspólnego celu. To jest to, co w liście do Filipian Paweł pisze. To dążenie niech was ożywia, które było w Chrystusie Jezusie. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał, przyjął postać sługi, aż do śmierci posłuszny, dlatego Bóg go wywyższył. To jest wspólnota z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Ten wymiar wertykalny to jest wspólnota. Dlatego Jan Paweł II mówił, człowiek jest drogą Kościoła. Człowiek jest drogą Kościoła, bo przeżywa wspólnotę z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Czasami po tej drodze deptają, no, ale tak to bywa czasami. Ale generalnie to jest pierwsza wspólnota, a z niej wypływa ta, która jest w horyzoncie. Pamiętacie przykazanie miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. Jedno z drugim się po prostu łączy. I jeżeli tak, to znaczy, że wspólnoty się nie buduje, tylko ona sama wyrasta. Ale wyrasta właśnie z tej podstawowej dążności, która jest uwielbieniem Boga w sercu, poznaniem Boga i pójścia za Nim. Różny może być stopień realizacji tej wspólnoty. Patrząc na strukturę Kościoła, już nie patrząc daleko, ale parafia ma być wspólnotą. Wiemy, że wspólnotą wspólnot. Wiemy, że taką podstawową, naturalną, pierwotną, wcześniejszą niż Kościół jest wspólnota małżeńska, rodzinna, domowy Kościół. To jest fundament. Jest wspólnota jakiejś grupy, na przykład Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Miłosiernego. Ale jest też w tej wspólnocie wspólnota małej grupy dzielenia się. Na różny sposób, z różną intensywnością możemy przeżywać swoją relację do wspólnoty, opisując ją chociażby tylko w takim konkrecie. Parafia, rodzina, szkoła, mała grupa. I myślę, że to jest ważne, dlatego że tak w istocie chodzi o to, żebyśmy po pierwsze doświadczyli wspólnoty, która jest wspólnotą po imieniu. gdzie twarze są rozpoznawalne, gdzie my z sobą rozmawiamy, podajemy sobie rękę, uśmiechamy się do siebie, jak przed chwilą zachęceni, czy jeszcze lepiej nie zachęceni, ale też zawsze w ten sposób. Czyli jest między nami więź, jest relacja. Ona wypływa z tej podstawowej, bo gdyby tej nie było z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym, to być może byśmy się nie spotkali, albo inne byłyby cele naszego wspólnego spotykania się. Dlatego tak naprawdę, jeżeli przeżywamy wspólnotę w taki zaangażowany sposób, bo właśnie się znamy, to wtedy też możemy wzrastać, rozwijać się, ale też możemy posługiwać sobie nawzajem, być dla siebie darem. Wspólnota chrześcijańska, bo myślę, że o takich chcemy mówić, to jest wspólnota, jak mówi Sobór, też jak mówi, powtarzał to wielokrotnie sługa Boży, ojciec Franciszek Blachnicki, to jest wspólnota charyzmatów i służb. Charyzmatów, które Duch Święty udziela tak, jak chce, każdemu. Szum Jego słyszysz, nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak się dzieje z tym, który żyje w Duchu. To do Nikodema było powiedziane. I ten Duch, który udziela tych darów, uwaga, to co przed chwilą słyszeliśmy, On nie daje wszystkiego wszystkim. On je rozdziela w różnorodności. Z założenia wspólnota musi być różnorodna swoimi członkami. Założenia inność we wspólnocie staje się wtedy szansą. Może być zagrożeniem. Zależy, jak to przeżywamy. Ale ona, ta inność staje się szansą, dlatego że powiększa się zakres mojego serca, mojego umysłu, kiedy słyszę owo inne rozumienie, inne spojrzenie, interpretacje, inne pragnienia, inne talenty, inne zdolności, umiejętności. Wspólnota napełnia charyzmatu. Przy czym charyzmaty jako Boże dary to są te dary, które są w służbie Kościoła, w służbie wspólnoty. Być może znacie najprostsza definicja charyzmatu, 5D, tak? Dar, darmo dany dla drugiego. Czyli dar, którego nie jesteś właścicielem. Tak jak z tymi talentami, możesz być tylko tym, który otrzymał, żeby je użyć. Wiecie z tym, co się stało, który nie użył. Pozostali puścili w obieg i o to właśnie chodziło. Zatem dar nie dla osoby, ale przez osobę. Charyzmat, który ma mnie uzdolnić do posługi, do tego, żebym się zaangażował we wspólne dzieło. Charyzmat, który jest też Bożym żywiołem, jest darem, ja go nie muszę przyjąć. Wiemy, że dar nieużywany obumiera. Jeśli jest dany, to też powinien być rozeznany. To są osobne tematy gdzieś, ale warto je przytoczyć. Natomiast ten dar otrzymany, rozeznany, potwierdzony, podjęty, staje się darem dla Kościoła. Nie jest nagrodą dla tego, którego używa. Czasami jest kłopotem dla tego, który tym darem się posługuje. Istnieje taka prosta zależność. Im intensywniej jest przeżywana relacja do wspólnoty, tym osoba bardziej się w nią angażuje i podejmuje różnego rodzaju działania. Im bardziej wchodzę, to widać, słychać i czuć. Niekoniecznie trzeba być z miasta. Po prostu wchodzę i po prostu pytam się, co mogę dać. Zwróćcie uwagę, pytanie do wspólnoty nie jest pytaniem, co wy mi macie do zaoferowania, tylko jest pytaniem, jak ja mogę wam pomóc, jak mogę być dla was darem. To się łączy zarówno z dojrzałością osobowościową, jak i z dojrzałością w wierze. Natura i łaska. Jedno z drugim jest związane. Im bardziej ta natura pod wpływem łaski i współpracy z nią staje się dojrzała, tym bardziej jestem samodzielny w wierze i gotów do tego, żeby być darem dla drugiego. To wszystko dzieje się w duchu tych słów, które zwłaszcza tutaj w Słowicach nieraz żeście słyszeli, które cytował do znudzenia ojciec Franciszek i jego duchowe dzieci oazowicze z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, 24 punkt, podpunkt C. Człowiek nie może posiadać siebie inaczej, jak przez bezinteresowny dar z siebie. Moja wolność, moja świadomość przeżywania siebie jako daru polega na tym, że ja siebie chcę dać. To wszystko musi być w takim kontekście troszeczkę wcześniejszego jeszcze zdania, gdzie dokładnie tam jest napisane w ten sposób, że człowiek będąc na świecie jedyną istotą, której Bóg zapragnął dla niego samego, nie może posiadać siebie inaczej, jak przez bezinteresowny dar z siebie. Nie ma dzieci niechcianych, nie ma ludzi niechcianych, nie ma ludzi z przypadków, z nudów, z gwałt, nie. Jeżeli zaistniałem, to Bóg mnie chciał dla mnie samego. Bóg mnie chciał. I z moim życiem związał dar. Z moim życiem związał pewną misję, którą jeśli odkryję, to stanę się darem dla wspólnoty. Bo Bogu się spodobało, to też w soborowych dokumentach czytamy, zbawić nas nie pojedynczo, ale jako lud. Chociaż Bóg nie jest komunistą i nie traktuje nas jako masy, tylko do każdego z nas dociera osobiście. Wiara nie jest naszą prywatną sprawą, ale jest głęboko osobistą sprawą. I tylko tak przeżywana może stać się darem. Co ja mogę wam dać? Czym mogę usłużyć? Przez lata, prowadząc szkołę animatora gdzieś tam w naszym ruchu, ulogłem sobie takie cztery cechy, które powinna mieć osoba, która jest dojrzała w wierze i właśnie posługuje, bo w tym się to wyraża. Pomyślałem sobie po pierwsze, że to musi być osoba kompetentna. Po drugie, wierna. Po trzecie, musi być osobą pokorną. I po czwarte, osobą ofiarną. Kompetentna, dlatego że musi mieć wiedzę. Wiara domaga się uzasadnienia racjonalnego. O tym mówił chociażby święty Tomasz, ale właściwie możemy sięgnąć jeszcze głębiej. Święty Piotr w swoim liście mówi, zawsze bądź gotów zdać sprawę z nadziei, którą w sercu nosisz. Dlaczego wierzysz? Nie wystarczy powiedzieć, bo tak. Nakuwałem moją parafię od początku roku. Takie trzy hasła wypisałem. Dlaczego wierzysz? Dlaczego wierzę? Co mi daje przyjaźń z Jezusem? Dlaczego się chcę nim dzielić? I to było przygotowanie do misji. Mieli sobie na kartkach odpowiedzieć. Nie wiem, czy odpowiedzieli na kartkach, ale kułem z banerem włącznie przed kościołem szli i musieli to czytać. Dlaczego wierzysz? Dlaczego przeżywasz przyjaźń z Jezusem? Dlaczego chcesz o nim mówić? I mówiłem im, że najda się odpowiedzieć, bo tak, bo to nie jest żadna odpowiedź dzisiaj. Przeżywacie to w swoich środowiskach rodzinnych, gdzie nagle młodzi zachowują się inaczej niż zawsze w standardzie rodzinnym było. I mówicie, nie wiem jak do niego przemówić. Nie wiem kto przekazać. To jest połowa siedzącej w kościele, a druga połowa, ta połowa nie musi być równa. To jest ta grupa, która przeżywszy kryzys w swoim życiu powiedziała, ja chcę, ja decyduję, ja wybieram Jezusa, ja idę za nim. I tu jest jakby problem. Więc to pytanie, dlaczego wierzę, jest bardzo ważne. Ja muszę wiedzieć. Jak ktoś nie ma wiedzy, to jest nawiedzony. Jak jest nawiedzony, tego nikt nie będzie słuchał. Może się pływać na Ducha Świętego i okolicy. Nic mu to nie da. Natomiast musi być też wierny. No, nieobecny nie ma prawa głosu. Jeżeli ktoś będzie miał rację i obrazić na wspólnotę, która nie chce go, nie wiem, posłuchać i odejdzie, to nie ma nic już do powiedzenia tej wspólnocie. Więc trzeba być i kompetentnym, i wiernym. No i z tym się łączy to pokorne, że trzeba być w tym cierpliwym, że to się nie da tak z dnia na dzień, znacie ten obraz, że nie da się tego kwiatka pociągnąć, bo go z korzeniami wyrwiemy, zanim on tak naprawdę wyda piękny kwiat i potem owoc. Zatem i kompetentny, i wierny, i pokorny to się z sobą łączy. Pokorny to nie jest Borok Śląski. Tylko pokorny to jest ktoś, kto zna prawdę o sobie, w jakim jest. Zna swoje obdarowania. Jak Pan Bóg będzie chciał, to mnie użyje, a nie to trudno. To w inny sposób sobie osiągnie to, co zamierzył. Pokorny to jest ktoś, kto nie robi z siebie problemu. Nie chcą mnie słuchać, no to ich problem. To nie jest mój problem, więc może innym razem usłyszą. Te trzy. I czwarta, ofiarny, czyli ktoś, kto, jak w świętej pamięci ks. Markwica mówił, jak ktoś coś kocha, to musi na to umieć poświęcić czas i pieniądze. I tak to jest. Trzeba dać czas i pieniądze. Jeśli ktoś chce służyć w kościele, nie dorobi się. Ale będzie widział wielkie dzieła Boże. Mam jeszcze trochę czasu? Okej. Okay. Nie dużo już, ale... Tak patrząc na osoby właśnie wierne, kompetentne, osoby pokorne, ofiarne, takim osobom można powierzać odpowiedzialność. Przy czym znowuż uwaga, odpowiedzialność we wspólnocie. Pytałem się na tym trzecim stopniu, jak prowadziłem o kościele te rekolekcje, z czym się wam kojarzy odpowiedzialność? I najczęściej słyszałem, no, z takim brzemieniem, z trudem, takim, no, będę rozliczony. Ja mówię, że mnie się kojarzy zupełnie z czym innym. Bo mnie się kojarzy ze słowem odpowiedź. Odpowiedź na dar i zadanie. Kiedyś ksiądz profesor Olejnik napisał taką książkę. Powołanie jako odpowiedź na dar i zadanie. Jeśli Pan Bóg mnie obdarował, to znaczy uzdolnił i wyposażył do czegoś, do zadania. Do tego jestem wezwany. Zatem to jest odpowiedzialność we wspólnocie. To też znacie to hasło na pewno, to każdy ksiądz na prywnicach czasami albo innych mówi, że Bóg nie wybiera zdolnych, tylko uzdalnia wybranych. Tak, no. I tak bywa. Bardzo często nawet. Pan Bóg uzdalnia do dzieła, do którego posyła. I trzeba powiedzieć, że ta wspólnota odpowiedzialnych, czy odpowiedzialni we wspólnocie, powinni się gromadzić po to, żeby z jednej strony słuchać Bożego Słowa, a z drugiej strony w kontekście tego Słowa słuchać, co Duch mówi do Kościoła, do tej wspólnoty, tu i teraz. Nie odgrzewamy starych kotletów, tylko po prostu miłość Boża jest codziennie świeża i nowa u poranku. Więc my też się pytamy, co mówi Duch do Kościoła. I tutaj warto, żeby kierować się pewnymi zasadami, żeby to było w miarę bezpieczne, bo też można co chwilę inne sobie rzeczy wymyślać. Są takie zasady, które z katolickiej nauki społecznej pochodzą. Ksiądz Blachnicki zastosował je jako zasady ruchu Światło Życie. Trzy pierwsze, myśmy dwie dołożyli niedawno. To są zasady kolegialności, subsydiarności albo pomocniczości po polsku, solidarności, wolontariatu i kadencyjności, tak żeśmy je nazwali, króciutko. Kolegialność. Odpowiedzialność sprawowana jest we wspólnocie. W Kościele mamy strukturę hierarchiczną. Jeden odpowiada i podejmuje decyzję. Wiecie, czemu jeden podejmuje decyzję? Bo sukces ma wielu ojców. A jak ktoś coś zwali, to wiadomo, komu nakopać. Dlatego musi podejmować decyzję jeden. Ale w oparciu o rozeznanie wspólnoty. Wtedy jest wielka szansa, że się nie pomyli i że zachowa, powiedzmy, w miarę bezbolesną tę część, gdzie plecy tracą szlachetną nazwę. Czyli kolegialnie. Odpowiedzialność powinna być we wspólnocie, grono osób, które rozeznają. Ale jeden podejmuje decyzję i ponosi odpowiedzialność. Powinna być zasada subsydiarności stosowana, czyli tak zwana pomocniczość. Co to znaczy? Że w małej grupie każdy podejmuje po kilka zadań, zastępując siebie jakby. Natomiast dąży się do tego, żeby znaleźć kogoś, kto jedną z tych części, będę mógł delegować jedną z moich odpowiedzialności, bo ten ktoś to w sposób kompetentny i dobry zrobi sam. Czyli na przykład, jeżeli mam przynosić dary do ołtarza, to na początku mogę przeczytać czytanie, powiedz dary do ołtarza, ale jak znajdę dwoje ludzi, z którymi raz przejdę, a potem wezmę i powiem, chodźcie, teraz idźcie i dajcie do księdzu, to oni to sami zrobią. Czyli deleguję jakby część swojej odpowiedzialności. To jest banalne, ale tak się dzieje z każdą odpowiedzialnością. I ta zasada o tym mówi. Trzeba się umieć podzielić, dywersyfikować swoją odpowiedzialność. To jest jedna część, a druga mówi o tym, że z tym delegowaniem wiąże się też pewien zakres właśnie odpowiedzialności, że jeżeli mogę coś podjąć, decyzję na moim poziomie odpowiedzialności, to nie pytam się w górę. Zawsze to mówię taki przykład na rekolekcjach. Nie? Siedzi mała grupa i jeden wstaje i mówi, czy ja mogę do ubikacji, nie? A animator mówi, poczekaj, zapytam moderatora, nie? Idzie, wraca, mówi, możesz iść, już nie muszę. To rozumiemy, że to jest inne, ale jak uczestnik powie, wiesz, ja sobie wyskoczę na dwa dni, bo tam po prostu się z kolegą umówiłem, to on nie może powiedzieć, dobra, jedź, tylko mówi, wiesz, a to nie jest moja kompetencja i cię zapytam. Czyli widzimy, że to jest ta zasada solidarności. Zasada solidarności mówi o tym, że nie wychowujemy specjalistów, tylko staramy się wychować wszystkich do całej wizji. Że jak kogoś nie ma, to ktoś inny za niego skakuje. Ktoś się czuje specjalistą, jakoś szczególnie posłany, ale ktoś inny może mniej sprawnie to zrobi, chociaż przez lata zrobi to w miarę sprawnie, Pan Bóg uzdolni tego, któremu misję da, także na takiej zasadzie. I ostatnie dwie te zasady, żeśmy dali parę lat temu, bo rzeczywiście dzisiaj to się wszystko dzieje na zasadzie wolontariatu, czas i pieniądze, i kadencyjności. Kadencyjność jest czymś dobrym też w Kościele, we wspólnocie. Ja tak czasami marudziłem, bo jak mówię, nareszcie ktoś kapnął, o co chodzi, to przestaje być odpowiedzialny i zaczyna nowego uczyć od zera. Ale z drugiej strony kadencyjność czasami broni, że mamy czasami taki nietrafiony strzał i ktoś po prostu jest cierpieniem dla wspólnoty jako przełożony, no to wtedy mija czas, w naturalny sposób można go zmienić. To jest też bezpieczne. Warto też od tej strony popatrzeć na kadencyjność. Tak to wygląda. Prowadząc przez lata ten trzeci stopień o Kościele, takie mi się cztery zdania ułożyły w głowie. Pierwsze, Kościół, wspólnota, to jest miejsce straszne, ale konieczne do zbawienia. Obnaży cię na każdym kroku, na tle wspólnoty wszystko będzie widać. Im bardziej będziesz wchodzić, tym bardziej twoja słabość będzie ukazana. Drugie, Kościół boli. Kościół to nie jest muzyka łatwa, lekka i przyjemna. Kościół to jest ofiara, Kościół to jest trud też. I niezrozumienie też. Trzecie zdanie. Największym nieszczęściem w Kościele jest głupi przełożony. Obojętnie jakiego szczebla. I czwarte. Największym marnotrawstwem w Kościele jest brak kontynuacji. Z tymi przełożonymi, powiem tak, znacie to BMW. Bierny, mierny, wierny, tak? Zawsze jest. Ale nie daj Bóg dać takiemu odpowiedzialność, bo ludzie wyprowadzi na manowce. Chyba, że to jest, tak jak ksiądz biskup Grzesiu mówi, bardziej mocni więcej. No to okej, to inne BMW. Rozumiemy, że klasa jest różna tych pojazdów. Więc na tej zasadzie. Ten brak kontynuacji to jest, powiedzmy, wy nie jesteście może aż tak bardzo narażeni jeszcze na to, chociaż we wspólnocie takiej idziecie i to już jest zawsze to grono, tak to robicie, ale to bardzo widzicie często jako świeccy w Kościele, że przychodzi nowy wikary czy nowy proboszcz i nagle wszystko jest nowe. Ale bez poszanowania tego, co wcześniej, bo powinno być trochę nowe, ale przecież nie przychodzi, nie zaczyna od zera, tylko buduje na wierze poprzedników, na wierze wspólnoty, która już istnieje. Więc niech się przypatrzy, rozezna, z czasem coś swojego dołoży. Tak to powinno być. Powoli będę zwieszczał. W Kościele jest czymś normalnym sytuacja kryzysowa. Ona jest potrzebna Kościołowi, dlatego że zranienia, kryzys, kłótnia, konflikty to jest okazja do wzrostu. My mamy trochę złe pojęcie kryzysu. Nam się kryzys kojarzy, że no tak usiadła bieda i płacze. Nie? Tak, no, taka flauta emocjonalna, ciężko, jestem w kryzysie. To w ogóle w środowiskach kościelnych to jest modne. Jestem w kryzysie, mam teraz kryzys. To jest też fajne wytłumaczenie. Nic nie muszę robić, bo jestem w kryzysie. Otóż sięgnąłem do słownika wyrazów obcych i tam jest napisane tak. Greckie kryzys. Rozdzielenie, decyzja, moment rozstrzygujący, punkt zwrotny, okres przełomu. Czyli krótko mówiąc, hop, jesteś w kryzysie, to się bierz do roboty. To jest dokładnie odwrotnie. Im bardziej kryzys, tym bardziej, że tak powiem, weź się i ogarnij. To jest to, co święty Ignacy Loyola mówi agere contra. Chcę dzisiaj lotać, to se siedmi, poczekaj. Jak chcesz przyjąć postawę embrionalną na modlitwie, to wstań. Agere contra. Świadome podejmowanie przeciwwagi. Kryzys jest takim momentem. Każdy konflikt, każda sytuacja może być wygrana i może być wzrostem dla wspólnoty. Tylko musi być podjęta. Przed problemem się nie klęka. Problem się rozwiązuje. I on jest czymś normalnym we wspólnocie i nie powinien nikogo gorszyć, a wręcz powinien być, powiedziałbym, pożądany. Wiecie, że nie ma wspólnoty idealnej, doskonałej. Wiecie, że ta różnorodność nas powoduje różne trudne sytuacje. I też wiecie o tym, że i tutaj niestety prawo parytetów działa. 20% aktywnych i 80% w peletonie. Tak jest na każdym stopniu tych relacji do wspólnot, które mówiłem na początku. Są osoby trudne, muszą być. Ponoć święty Bernard, nie wiem czy to on, ale mówił coś takiego do swoich współbraci, że jeżeli w jakiejś wspólnocie brakuje takiego zakonnika, który jest upierdliwy, daremny, malcontent, no, bardzo trudny dla wspólnoty, uciążliwy, to taki przełożony tej wspólnoty powinien pojechać do innego klasztoru i sprowadzić takiego zakonnika, bo wspólnota jest pozbawiona istotnego elementu dla uświęcenia. Czyli krótko mówiąc, to jest sytuacja taka, że we wspólnocie jest miejsce dla każdego, kto chce i kto jest gotów przyjąć zasady tej wspólnoty. Jedno i drugie. Nie tylko, że jest gotów, ale musi przyjąć zasady. On może jeszcze się długi czas uczyć tego wszystkiego i być właśnie takim zakonnikiem z problemami, a właściwie on nie ma problemów, to inni mają z nim problem w takich sytuacjach. Ale dla każdego jest miejsce we wspólnocie. Wspólnota nie powstaje ze względu na nasze sympatie, ale jest wspólnotą celu, tego, dokąd zmierzamy. I mówiąc o chrześcijańskiej wspólnocie, tak naprawdę mówimy o środowisku, gdzie wzajemnie sobie pomagamy dojrzewać w wierze i stajemy się darem służby dla tych, którzy są wokół nas, wśród których żyjemy. I tutaj by można powiedzieć, głoszenie Ewangelii jest pierwszym spośród tych, które trzeba robić jako akt miłosierdzia. Święty Franciszek mówił, idźcie i głoście Ewangelię, jak już musicie, to też słowem. To jest to, o co tak naprawdę chodzi. Więc tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy razem sobie pomogli i innym też zmierzać do Pana Jezusa, żebyśmy Boga bardziej poznawali, taką przestrzeń stworzyli, gdzie będziemy Boga bardziej poznawali, mocniej kochali i gdzie będziemy Mu służyli poprzez służbę bliźnim, po to, żeby kiedyś stanąć przed obliczem Bożego Baranka i tam mieć ucztę szczęścia. I powiem, to tak naprawdę wyraża, już kończę ostatni fragment z listu do Hebrajczyków, żebyśmy to czynili w takim duchu właśnie, gdzie mówi w ten sposób. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Amen.